chmury podnosiły się coraz wyżej. Zawróciliśmy prawie od rogatek. Pomyślałem, że Stach musi już być około Rudy Guzowskiej. A doktor wciąż prawił, coraz mocniej rozgorączkowany, coraz gwałtowniej wywijając laską. Jest higiena mieszkań i odzieży, higiena pokarmów i pracy, których nie wypełniają klasy niższe. I to jest powodem wielkiej śmiertelności między nimi, krótkiego życia i harłactwa. Ale jest również higiena miłości, której nie tylko nie przestrzegają, lecz po prostu gwałcą klasy inteligentne. I to stanowi jedną z przyczyn ich upadku. Higiena woła, jedz, kiedy masz apetyt. A wbrew niej tysiąc przepisów chwyta cię za poły, wrzeszcząc: nie wolno, będziesz jadł, kiedy my cię upoważnimy, kiedy spełnisz tyle a tyle warunków postawionych przez moralność, tradycję, modę. Trzeba przyznać, że w tym razie najbardziej zacofane państwa wyprzedziły najbardziej postępowe społeczeństwa, a raczej ich klasy inteligentne. I przypatrz się, panie Ignacy, jak zgodnie w kierunku ogłupienia ludzi pracuje pokój, dziecinny i salon, poezja, powieść i dramat. Każą ci szukać ideałów, samemu być idealnym ascetą i nie tylko wypełniać, ale nawet wytwarzać jakieś sztuczne warunki. A co z tego wynika w rezultacie? Że mężczyzna, zwykle mniej wytresowany w tych rzeczach, staje się łupem kobiety, którą tylko w tym kierunku tresują. I otóż cywilizacją naprawdę rządzą kobiety. Czy w tym jest co złego? Spytałem. A niech diabli wezmą, wrzasnął doktor. Czy nie spostrzegłeś, panie Ignacy, że jeżeli mężczyzna pod względem duchowym jest muchą, to kobieta jest jeszcze gorszą muchą, gdyż pozbawioną łapi skrzydeł? Wychowanie, tradycja, a może nawet dziedziczność, pod pozorem zrobienia jej istotą wyższą, robią z niej istotę potworną. I ten próżnujący dziwoląg ze skrzywionymi stopami, ze ściśniętym tułowiem, czczym mózgiem ma jeszcze obowiązek wychowywać przyszłe pokolenia ludzkości, cóż więc im zaszczepią? Czy dzieci uczą się pracować na chleb? Nie. Uczą się ładnie trzymać nóż i widelec? Czy uczą się poznawać ludzi, z którymi kiedyś żyć im przyjdzie? Nie, uczą się im podobać za pomocą stosownych min i ukłonów. Czy uczą się realnych faktów, decydujących o naszym szczęściu i nieszczęściu? Nie, uczą się zamykać oczy na fakty, a marzyć o ideałach. Nasza miękkość w życiu, nasza niepraktyczność, lenistwo, fagasostwo i te straszne pęta głupoty, które od wieków gniotą ludzkość, są rezultatem pedagogiki stworzonej przez kobiety. A nasze znowu kobiety są owocem klerykalno-feudalno-poetyckiej teorii miłości, która jest obelgą dla higieny i zdrowego rozsądku. W głowie mi szumiało od wywodów doktora, a on tymczasem ciskał się na ulicy jak szalony. Na szczęście błysnęło. Upadły pierwsze krople deszczu, a zacietrzewiony mówca nagle ochłonął i, skoczywszy w jakąś dorożkę, kazał odwieźć się do domu. Stach był już chyba około Rogowa. Czy też domyślił się, żeśmy tylko o nim mówili? I co on, biedak, czuł, mając jedną burzę nad głową, a drugą, może gorszą, w sercu? Pi, co za ulewa, co za kanonada piorunów! Zwinięty w kłębek Ir odszczekuje im przez sen stłumionym głosem, a ja kładę się do łóżka, nakryty tylko prześcieradłem. Gorąca noc. Panie Boże, opiekuj się tymi, którzy w podobną noc uciekają aż za granicę przed nieszczęściem. Nieraz dość jest małego figla, aby rzeczy dawne jak ludzkie grzechy pokazały się nam w nowym zupełnie oświetleniu. Ja na przykład znam Stare Miasto od dziecka i zawsze wydawało mi się, że jest ono tylko ciasne i brudne. Dopiero kiedy pokazano mi jako osobliwość rysunek jednego z domów staromiejskich, i to jeszcze w tygodniku ilustrowanym, z opisem, nagle spostrzegłem, że Stare Miasto jest piękne. Od tej pory chodzę tam przynajmniej raz na tydzień i nie tylko odkrywam coraz nowe osobliwości, ale jeszcze dziwię się, żem ich nie zauważył dawniej. Tak samo z Wokulskim. Znam go ze 20 lat i ciągle myślałem, że on jest z krwi i kości polityk. Głowę dałbym sobie uciąć, że Stach niczym więcej nie zajmuje się tylko polityką. Dopiero pojedynek z baronem i owacje dla Rossiego zbudziły we mnie podejrzenia, że on może być zakochany. O czym już dziś nie wątpię, szczególniej po rozmowie z Szumanem. Ale to fraszka, bo i polityk może być zakochany. Taki Napoleon I kochał się na prawo i lewo i mimo to trząsł Europą. Napoleon III także miał sporo kochanych, a słyszę, że i syn wstępuje w jego ślady i już wynalazł sobie jakąś Angielkę. Jeżeli więc słabość do kobiet nie kompromituje Bonapartych, dlaczego miałaby uwłaczać Wokulskiemu? I właśnie kiedym tak rozmyślał, zaszedł drobny wypadek, który przypomniał mi dzieje pogrzebane od lat kilkunastu, a i samego Stacha przedstawił w innym świetle. Och, on nie jest politykiem. On jest czymś zupełnie innym, z czego sobie nie umiem nawet dobrze zdać sprawy. Czasem zdaje mi się, że jest to człowiek skrzywdzony przez społeczeństwo, ale o tym cicho. Społeczność nikogo nie krzywdzi. Gdyby raz przestano w to wierzyć, Bóg wie, jakie okazałyby się pretensje. Może nawet nikt by już nie zajmował się polityką, tylko myślałby o wyrównywaniu rachunków ze swymi najbliższymi. Lepiej więc nie zaczepiać tych kwestii. Jak ja dużo gadam na starość. A wszystko nie to, o czym chcę powiedzieć. Jednego tedy wieczora piję u siebie herbatę. Ir jest wciąż osowiały. Aż otwierają się drzwi i ktoś wchodzi. Patrzę, figura otyła, twarz nalana, nos czerwony, łeb siwy. Wącham, czuć w pokoju jakby wino i stęchliznę. Ten szlachcic, myślę, jest albo nieboszczykiem, albo kiprem. Bo żaden inny człowiek nie będzie pachniał stęchlizną. Cóż u diabła, dziwi się gość. Takeś już sardział, że nie poznajesz ludzi? Przetarłem oczy. Ależ to żywy Machalski, kiper od Hoppera. Byliśmy razem na Węgrzech, później tu, w Warszawie, ale od 15 lat nie widzieliśmy się, gdyż on mieszka w Galicji i ciągle jest kiprem. Naturalnie przywitaliśmy się jak bliźnięta, raz, drugi, trzeci. Kiedy żeś przyjechał? Pytam. Dziś rano, on mówi. Ale a gdzie żeś był do tej pory? Zajechałem na dziekankę, ale było mi tak tęskno, żem zaraz poszedł do Lesisza, do piwnicy. To, panie piwnice, żyć, nie umierać. Cóżeś tam robił? Trochę pomagałem staremu, a zresztą siedziałem. Nie głupim chodzić po mieście, kiedy jest taka piwnica. Oto prawdziwy kiper dawnej daty. Nie, dzisiejszy elegant. Co bestia woli iść na wieczór tańcujący, aniżeli siedzieć w piwnicy. I nawet do piwnicy bierze lakierki. Ginie Polska przy takich podłych kupcach. Gadu, gadu, przesiedzieliśmy do pierwszej w nocy. Machalski przenocował u mnie, a o 6 rano znowu poleciał do Lesisza. Cóż będziesz robił po obiedzie? Pytam. Po obiedzie wstąpię do Fukiera. A na noc wrócę do ciebie, odpowiedział. Był z tydzień w Warszawie. Nocował u mnie, a dnie spędzał w piwnicach. Powiesiłbym się, mówił, żeby mi przyszło tydzień włóczyć się po dworze. Ścisk, upał, kurzawa. Świnie mogą żyć tak jak wy, ale nie ludzie. Zdaje mi się, że przesadza, bo choć ja wolę sklep, aniżeli krakowskie przedmieście, jednakże co sklep, to nie piwnica. Zdziwaczał chłop na swoim kiprostwie. Naturalnie, o czym mieliśmy rozmawiać z Machalskim, jeżeli nie o dawnych czasach i o Stachu. I tym sposobem stanęła mi przed oczyma historia jego młodości, jakbym ją widział wczoraj. Pamiętam, był to rok 1857, może 58. Zaszedłem raz do Hopfera, u którego pracował Machalski. A gdzie pan Jan? Pytałem chłopca. W piwnicy. Zaszedłem do piwnicy, patrzę. Mój pan Jan przy łojówce ściąga lewarem wino z beczki do butelek, a we framudze majaczą jakieś dwa cienie. Siwy starzec w piaskowym surducie z pliką papierów na kolanach i młody chłopak z krótko ostrzyżonym łbem i miną z buja. To był Stach Wokulski i jego ojciec. Siadłem cicho, bo Machalski nie lubił, ażeby mu przeszkadzano przy ściąganiu wina, a siwy człowiek w piaskowym surducie prawił jednostajnym głosem do owego młodzika. Co to wydawać pieniądze na książki? Mnie dawaj, bo jak będę musiał przerwać proces, wszystko zmarnieje. Książki nie wydobędą cię z upodlenia, w jakim teraz jesteś, tylko proces. Kiedy go wygram i odzyskamy nasze dobra po dziadku, wtedy przypomną sobie, że Wokulscy, stara szlachta i nawet znajdzie się familia. W zeszłym miesiącu wydałeś 20 zł na książki, a mnie akurat tyle brakowało na adwokata. Książki, zawsze książki. Żebyś był mądry jak Salomon, póki jesteś w sklepie, będą tobą pomiatali, chociażeś szlachcic, a twój dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak wygram proces, jak wyniesiemy się na wieś, chodźmy stąd, ojcze, mruknął chłopak spod łba, patrząc na mnie. Stary, posłuszny jak dziecko, zawinął swoje papiery w czerwoną chustkę i wyszedł z synem, który musiał go podtrzymywać na schodach. Cóż to za odmieńcy? Pytam Machalskiego, który właśnie skończył robotę i usiadł na zydlu. Ach, machnął ręką. Stary ma pomieszane klepki, ale chłopak zdatny. Nazywa się Stanisław Wokulski, bystra bestia. Cóż on zrobił? Pytam. Machalski objaśnił palcami świecę i nalawszy mi kieliszek wina mówił. On tu jest u nas ze 4 lata. Do sklepu albo do piwnicy nie bardzo, ale mechanik. Zbudował taką maszynę, co pompuje wodę z dołu do góry, a z góry wylewa ją na koło, które właśnie porusza pompę. Taka maszyna może obracać się i pompować do końca świata, ale coś się w niej skrzywiło, więc ruszała się tylko kwadrans. Stała tam na górze w pokoju jadalnym i Hopferowi zwabiała gości, ale od pół roku coś w niej pękło. Otóż jaki, mówię. No, jeszcze nie taki bardzo, odparł Machalski. Był tu jeden profesor z gimnazjum realnego, obejrzał pompę i powiedział, że na nic się nie zda, ale że chłopak zdolny i powinien uczyć się. Od tej pory mamy sądny dzień w sklepie. Wokulski schardział, gościom odmrukuje, w dzień wygląda jakby drzemał, a za to uczy się po nocach i kupuje książki. Jego znowu ojciec wolałby te pieniądze użyć na proces o jakiś tam majątek po dziadku. Słyszałeś przecie, co mówił. Cóż on myśli robić z tą nauką? Rzekłem. Mówi, że pojedzie do Kijowa, do uniwersytetu. A niech jedzie, prawił Machalski. Może choć jeden subjekt wyjdzie na człowieka. Ja mu tam nie przeszkadzam. Kiedy jest w piwnicy, nie napędzam go do roboty, niech sobie czyta. Ale na górze dokuczają mu subjekci i goście. A co na to Hopfer? Nic, ciągnął Machulski, zakładając nową łojówkę w żelazny lichtarz z rączką. Hopfer nie chce go odstręczać od siebie, bo Kasia Hopferówna duży się trochę w Wokulskim. A może chłopak odzyska majątek po dziadku? I on duży się w Kasi? Spytałem. Ani na nią spojrzy dzika bestia, odparł Machalski. Zaraz wówczas pomyślałem, że chłopak z taką otwartą głową, który kupuje książki i nie dba o dziewczęta, mógłby być dobrym politykiem. Więc jeszcze tego dnia zapoznałem się ze Stachem i od tej pory żyjemy ze sobą nie najgorzej. Stach był jeszcze ze 3 lata u Hopfera i przez ten czas porobił duże znajomości ze studentami, z młodymi urzędnikami rozmaitych biur, którzy na wyścigi dostarczali mu książek, ażeby mógł zdać egzamin do uniwersytetu. Spośród tej młodzieży wyróżniał się niejaki Leon. Chłopak jeszcze młody, nie miał nawet 20 lat. Piękny, a mądry, a zapalczywy. Ten jakby był moim pomocnikiem w politycznej edukacji Wokulskiego. Kiedy bowiem ja opowiadałem o Napoleonie i wielkim posłannictwie Bonapartych, pan Leon mówił o Mazzinim, Garibaldim i im podobnych znakomitościach. A jak on umiał podnosić ducha? Pracuj, mówił nieraz do Stacha, i wiesz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie. A może mnie wysłać do uniwersytetu? Zapytał Stach. Jestem pewien, odparł Leon z zaiskrzonymi oczyma, że gdybyś choć przez chwilę miał taką wiarę jak pierwsi apostołowie, jeszcze dziś znalazłbyś się w uniwersytecie. Albo u wariatów, mruknął Wokulski. Leon począł biegać po pokoju i trząść rękoma. Co za lud w tych sercach, co za chłód, co za upodlenie, wołał, jeżeli nawet taki człowiek jak ty jeszcze nie ufa, więc przypomnij sobie, coś już zrobił w tak krótkim czasie. Tyle umiesz, że mógłbyś dzisiaj zdawać egzamin. Co ja tam zrobię? Westchnął Stach. Ty jeden niewiele, ale kilkudziesięciu, kilkuset takich jak ty i ja. Czy wiesz, co możemy zrobić? W tym miejscu załamał mu się głos. Leon dostał spazmów. Ledwieśmy go uspokoili.